Jesteśmy na ścieżce turystyczno-dydaktycznej zatytułowanej Śladami dawnego górnictwa Kruszców, która wiedzie od Grobicy przez Gierczyn do Przecznicy na Dolnym Śląsku. Poruszamy się śladami dawnego górnictwa rud metali, głównie cyny i kobaltu. Ta historia sięga średniowiecza, konkretnie XVI wieku. Mamy trasę, która obejmuje 12 stanowisk i zlokalizowane między nimi punkty widokowe. Zapraszamy Was do tej podróży. Odwiedźcie koniecznie kopalnię w Krobicy. Chodźcie z nami.
Jestem Piotr, przewodnik z kopalni Święty Jan w Krobicy, która w tym roku obchodzi swój piękny jubileusz 450-lecia otwarcia.
Co stanowi o wyjątkowości i walorach tego miejsca?
Myślę, że główny tutaj walor naszej trasy turystycznej to jest jej autentyczność i surowość, ponieważ pokazujemy to górnictwo, jak wyglądało naprawdę w wieku XVI, czyli już powiedzmy aktualnie 450 do 500 lat temu.
Ale z zabezpieczeniami i takim przygotowaniem, żeby turyści mogli przemierzyć ten szlak.
Oczywiście, że tak. Miejsca, które musiały być zabezpieczone, zostały zabezpieczone, natomiast reszta, która nie musiała, została zachowana w tym surowym stanie po to, żeby każdy miał na to spojrzenie, jak to rzeczywiście wtedy się prezentowało.
Dużo turystów przyjeżdża?
Bardzo dużo, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym, w sezonie zimowym. Nawet w okresach przejściowych, jak jesień czy wiosna, także mamy duże zainteresowanie. Przeróżny, od dzieci, od 6 roku życia, bo tylko takie możemy wpuszczać, to jest bardzo ważna rzecz, aż po seniorów tak naprawdę, czy dorośli, czy osoby pracujące w dużych firmach, czy osoby pracujące w szkołach, czy osoby pracujące po prostu nawet w zwykłej gastronomii, nieważne skąd przyjeżdżają, tutaj są zainteresowani tym miejscem i chcą to miejsce poznać, a przede wszystkim jego historię i tak świat kiedy wtedy wyglądał. Bardzo ważna rzecz jest taka, że kopalnia to jest jakby tutaj ten cały zakład, to nazwijmy to całe przedsiębiorstwo. Ono jakby łączy czy wszystko ze sobą, natomiast części składowe tej kopalni Święty Jan, no to są już poszczególne sztolnie, jak sztolnia Święty Leopold z wieku XVIII, jak sztolnia Święty Jan z wieku XVI i łączący je wspólnie także szyb Święty Jan.
Czym one się różnią, a w czym są podobne?
Jeżeli chodzi o Świętego Leopolda i Świętego Jana, to przede wszystkim 250 lat różnicy, co za tym idzie, inaczej się prezentują, jeżeli chodzi o swój wygląd. Jedna jest lepiej rozbudowana, ma lepiej wytyczony szlak.
Korytarze są prostsze.
Są prostsze, tak, są lepiej wytyczone. Natomiast Święty Jan jest chaotyczny, ponieważ korygacje trasy, wszelkie pomyłki trzeba było od razu poprawiać, przez co jest masa zakrętów. Chodniki są nierówne, jedne są wyższe, jedne są niższe, bo miały tylko doprowadzić ludzi do odpowiedniego złoża. Chodnik, którym idziemy my, to jest chodnik główny komunikacyjny. On jest szerszy niż te boczne, bo tędy cały czas chodzili ludzie. Wtedy oni cały czas wynosili swój urobek. Tu się działo całe życie górnicze. Co jest wyraźne dla sztolni XVIII-wiecznej, sztolni Święty Leopold, to jest to, że jak na nią spojrzycie sobie teraz po linii prostej, ona idzie po naprawdę dobrze wytyczonym szlaku. Dlaczego na to zwracam uwagę? Bo druga sztolnia Święty Jan z wieku XVI, ona ma ciągłe zakręty, wije się jak wąż, ma ten swój przebieg wytyczony troszeczkę gorzej. Skąd to się bierze? Pomiędzy jedną a drugą sztolnią jest 250 lat różnicy. To jest na tyle długi czas, że zmieniło się wszystko. Metody pomiarowe, metody wydobycia, metody wyciągania urobku z kopalni, metody odwadniania. Cała technologia poszła do przodu, przez co sztolnie też były wytyczane lepiej i prezentowały się już w wieku XVIII o wiele piękniej, jak to niektórzy nawet często sobie potrafią tutaj o tym chodniku powiedzieć. A chodnik po waszej lewej stronie tutaj, to jest pierwszy chodnik wydobywczy, który chyba moim zdaniem najlepiej wam pokaże to, w jakich warunkach ci ludzie u nas pracowali, bo tam człowiek do środka mógł się jedynie chyba wczołgać. Gdy tam wchodził, używał tak zwanej skóry górniczej, to był plet często lisiej skóry, ona była w miarę miękka i on sobie składał na skałach, gdy miał na nich albo klęczeć, albo leżeć, bo chodziło o w miarę możliwości komfort w trakcie pracy. Cały ten urobek wyciągali po to miejsce, jako że chodnik jest wąski, to się rzadko zmieścił jakiś wózek, stąd wszystko pakowali w worki albo kosze i wtedy to ciągnęli na zewnątrz do dalszego jakiegoś sortowania. Sortowanie skały to było zajęcie kobiet, żon i córek górników. One czekały na mężów synów na powierzchni ziemi, bo wtedy wstępu do kopalni nie posiadały, to było karygodnie zabronione. I ostatnia rzecz jest nad nami. To, co macie nad sobą, to jest replika oryginalnych zabezpieczeń, jakie znaleziono w tej kopalni. Tak to w tym miejscu wyglądało. Dzisiaj te pręty stalowe są tylko po to, żeby całą obudowę wzmocnić. I tak, bele pionowe są to stojaki, bele poziome to stropnice. Je ze sobą się łączy tak zwanymi wiązaniami. Są znane różne. Polskie, szwedzkie mają inne wycięcia w belach. Te, które mamy wszędzie tutaj, to są wiązania niemieckie. Dlaczego drewno? Jest wytrzymałe, a jakby co daje nam sygnał. Ugina się i trzeszczy. To wiadomo, że chodnik najlepiej, najszybciej jest opuścić. Jego minus na przykład jest taki, że tej wilgotności wody, którą nieprzerwanie dzień mamy w środku, drewno nam butwieje, z czasem gnije, na nim się osada różnego rodzaju grzyb, robi się coraz słabsze. No trzeba to systematycznie kontrolować, a gdy zajdzie konieczność, oczywiście wymieniać. Jak cała nasza trasa i nasza budowa jest pod stałą kontrolą nadzoru górniczego. Raz na miesiąc, dwa miesiące przyjeżdża specjalny wysłannik, wszystko dokładnie ogląda i są podjęte odpowiednie kroki, bo bezpieczeństwo moje i wasze zawsze przede wszystkim. Więc jak tam Państwo mają przestrzeń, to jeszcze krok do przodu, do końca komory proszę. Żeby tutaj jakoś wszystkich chociaż widział. Zwłaszcza te ostatnie osoby, które tam idą na krańcu naszej grupy. Jak się przytulicie, wam będzie też cieplej, pamiętajcie, jak pingwiny, więc myślę, że tylko na plus. Słuchajcie, sztolnie taka jak nasza powstawały w bardzo różnym celu. Mogły być wydobywcze, mogły być poszukiwawcze, mogły być odwadniające i nasza sztolnia Święty Leopold tutaj to jest głównie sztolnia odwadniająca, bo tędy cały czas płynie woda. My jej co prawda nie widzimy, ale pod tymi deskami, które tutaj stoicie, jest koryto i strumień, który sobie wypływa tędy woda aż na zewnątrz, na powierzchnię ziemi. Nam ta sztolnia odwadnia złoże główne, to jest położone troszeczkę dalej, w dalszej części tej całej naszej kopalni. Jednak tak czy inaczej, jak tą sztolnię tutaj wykuwali, po drodze spotykali złoża przy różnych innych rud. Cynę, miedź, kobalt, srebro, stąd mamy te chodniki boczne. I tutaj też takie jedno złoże się najwidoczniej znajdowało. Gdy zabrali, powstała ta szeroka komora. Ona biega w obie strony, ale po zakończonym wydobyciu te chodniki specjalnie zasypano w celu zabezpieczenia, tak zwana podsadzka. Jak je znaleźliśmy 13 lat temu, one były zasypane aż po sam strop po obu stronach. Jak teraz widać wyraźnie, one są częściowo odsłonięte. Tamten za wami może troszeczkę mniej, ale ten tutaj po mojej stronie już o wiele bardziej. Mamy na to wszystko oficjalne zgody Urzędu Miasta, Urzędu Górniczego. Tą trasę sobie delikatnie powiększamy o kolejne chodniki boczne. Zaczęliśmy właśnie tutaj. I teraz pewna ciekawostka. Według map, które my posiadamy z wieku XIX, te chodniki miały mieć maksymalnie po 2-3 metry. Tak nam pokazują wszelakie mapy. I tamten chodnik może i ma. Natomiast ten, jak tutaj na niego spojrzycie, to nie jest 2-3 metry. To jest aktualnie 12,5 metra i jest po prostu ślepy przodek. Tam się dopiero chodnik kończy, a tego nie ma na żadnych mapach. Mój szef, pasjonat górnictwa, pasjonat jako grotowac wszystkich podziemi, uważa, że tutaj w kopalni są pochowane skarby, a ludzie za nim powtarzają. Złoty pociąg, komnata bursztynowa, nie wiadomo jakie skarby w naszej kopalni się odnajdą. Bądźmy szczerzy, nie, bo na to wszystko tutaj nie ma miejsca. Ale z tymi terenami są pewne historie, że w trakcie wojny różnego rodzaju, wojny 30-letniej, pierwszej, drugiej wojny światowej, tutaj przychodziły trakty handlowe, więc tam zawsze uciekali ludzie w przeróżnych kierunkach świata. Oni ze sobą nosili cały swój dobytek, kosztowności rodzinne, kamienie szlachetne, półszlachetne, zdobioną porcelanę i kufry, worki, plecaki zawsze ważyły dużo. Spowalniały ich strasznie mocno. Kopalnie były idealną skrytką, bo to były puste wyrobiska. Mężczyźni byli na froncie, a nie pod ziemią, więc niektórzy wchodzili do środka, te boczne chodniki, może je trochę podkuli, troszeczkę bardziej wydrążyli, schowali swoje skarby, wszystko zasypali i uciekali dalej. I te skarby, kto wie, miejscami mogą być tutaj pochowane, bo do tej pory ludzie chodzą po tych terenach z wykrywaczami metalu i znajdują dosłownie wszystko. A 4 lata temu byłem świadkiem sytuacji, że przyjechało pewne niemieckie małżeństwo, wiek koło 80 lat, z pewną taką mapą. I na mapie był taki krzyżyk zaznaczony, taka typowa mapa, jak wiecie, macie te filmy takie fantastyczne, przygodowe, taka dosłownie Indiana Jones albo coś w tym stylu. Ale jak poszli na teren nad kopalnią z łopatą, pan wykopał taki kuferek. My wścibscy patrzymy, co tam jest, a tam były właśnie zdjęcia pamiątkowe, jakieś pamiątki inne, rodzinne, więc tutaj to wszystko dosłownie jest. Dlaczego? Bo mieli przeświadczenie ci ludzie po II wojnie światowej, że tutaj cały czas wrócą, że to nie jest już na stałe. Takie było wtedy podejście do rzeczywistości. Natomiast wracając do naszych górników, naszych gwarków, bardzo ważna rzecz. 1,60 m wzrostu, to byli niscy ludzie. 1,60 m wzrostu maksymalnie, nie więcej. Chodniki są wykute dosłownie pod nich. Narzędzia, pyrlik i żelazko. Na sobie skórzane ciuchy, zamiast kasków kaptury, nogawice, buty skórzane, też specjalnie owinięte skórą, żeby się mocno nie przemaczał, bo tutaj wszędzie oczywiście była woda. I to jest taki główny rynsztunek górniczy. Ale druga sprawa, nie było elektryczności, więc skąd było oświetlenie? Głównym źródłem światła w tamtych czasach był oczywiście górniczy kaganek. To jest przykład kaganka z wieku może XVIII, może z wieku nawet późniejszego, ale te wcześniejsze wyglądały całkiem podobnie. W środku łój barani, z przodu knot z wosia końskiego. Światła to dawało tyle, co taka zwykła świeczka. Płomień zabierał tlen, wytwarzał dwutlenek węgla, co w źle przyczonym chodniku pracę potrafiło z czasem bardzo znacząco utrudnić. I to całkiem nieźle wygląda przy świetle. Ale ja sobie pozwolę światło zgasić. I widoczność jest o wiele gorsza. I teraz bardzo ważna rzecz, bo to nie jest wszystko. On z tym światłem wchodził do kopalni. Załóżmy, dochodził tutaj do chodnika wydobywczego i skręcał sobie do chodnika arsenowego tam na koniec. Jak już wiedział, co ma kopać, gdzie ma kopać, te narzędzia przyłożył do skały. Był gotowy tą pracę swoją rozpocząć, wtedy bardzo często lampkę gasił. I pracował w istnych ciemnościach. Dlaczego? Odpowiedź już na to pytanie padła. Ktoś mi kiedyś powiedział, że nie można żyć bez miłości, moim zdaniem bez tlenu jest o wiele ciężej. I swoją drogą, skoro ciemność, to jeszcze zgaszę na chwilę kaganek, w takiej ciemności zawsze coś nas obserwuje i coś do nas mówi, pomimo tego, że dookoła nas nie ma nikogo ani niczego. Górniczy folklor to jest ten chyba najdłużej znany ludzkości, bo w kopalni od zawsze, od wieków mieszkały krasnale, krasnoludy, demony, pomioty szatańskie, koboldy i wszystko co złe, wszystkie fantastyczne stworzenia zawsze wychodziły spod ziemi. Dlaczego? Bo według wierzeń Bóg, wiara, to wszystko jest wysoko. Niebo jest nad nami. Więc co jest pod ziemią? Druga strona medalu. Piekło, a gwarek jako ten szatański pomiot wychodzący spod ziemi, bo ta kopalnia chciała się do tego piekła tak naprawdę dostać, też był uważany za coś złego. Jego często omijano szerokim łukiem. Mam dla was tutaj jeszcze propozycję, jak ktoś tam bardzo chce wejść do chodnika arsenowego sobie zobaczyć, może, ale jest przeogromne błoto, to jest wasza decyzja. Będziemy szli teraz w dalszą część trasy, tylko ważna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Tamten chodnik jest moim zdaniem najpiękniejszą częścią kopalni. Piękne wykute łuki, na skałach wszędzie dookoła was nacięcia odręcznej pracy, perlika i żelazka, centymetr po centymetrze, na stropach, na ścianach, wszędzie to będzie widoczne. Warto spojrzeć dookoła siebie, a jeżeli chodzi o te kości, to jest dla was pewne przypomnienie, że zapłaciliście za wejście do kopalni, a o wyjściu nikt wam nie mówił.
Ojej.
Dobra, to się przycisnę jakoś? Damy radę. Ja już przyzwyczajam do przyciskania się. Damy radę. Jako, że wszyscy są z nami, jak pewnie wam się rzuciło w oczy, ta część chodnika jest już troszeczkę inna, bardziej obszerna, mamy w niej o wiele więcej miejsca i ociosy, czyli nasze ściany nie są proste, tylko nieregularne, pofałowane, ponieważ tutaj użyto już czarnego prochu strzelniczego, w tym miejscu użyto już ładunków wybuchowych. I teraz jak te ładunki szykowano? Najpierw drążono otwór strzałowy, czyli używano dłuta dwucalowego i je tłuczono młotkiem. Raz za razem, po każdym uderzeniu, obracając dłuto o pewien kąt. W kółko to powtarzali i dzięki temu powstawały w skałach zagłębienia. Jeden górnik w trakcie innej zmiany od 5 do 6 wlotów podobno potrafił przygotować. Następnie wszystko dokładnie czyścili w środku gęsim piórem, stąd na przykład jak macie mundury górnicze, oni te pióra mają jako element charakterystyczny stroju. Wsypywano czarny proch, zatykano drewnianym korkiem, wkładano słomkę w środku też wypełnioną prochem i przykładano na siarkowaną nić, co miało służyć jako ląd. W trakcie wybuchów kopalni nie mógł być nikt, oprócz jednej osoby, której zadaniem ten ląd było oczywiście odpalić. Pamiętajcie jedną rzecz, to co mamy dookoła nas, górotwór to jest taki sam żywioł, jak woda, jak powietrze. To cały czas pracuje, to cały czas daje o sobie znać. I nieważne, czy jesteśmy 10 metrów pod ziemią, 27, 50, 100 czy kilometr, górotwór zawsze o sobie prędzej czy później po prostu przypomni. Z tym, moim zdaniem, nigdy nie wygramy. A to, co macie jeszcze nad głową, to jest już oryginalna obudowa z wieku XVIII, która na tę chwilę ma 200 do 250 lat. Tutaj nie pracowali tylko i wyłącznie górnicy, ale w dużej mierze właśnie gwarkowie. Ludzie zajmujący się wydobyciem kruszców, mistrzowie, a nie zwykli górnicy, tylko mistrzowie górniczego fachu, ludzie o przeogromnej wiedzy, przeogromnych zarobkach, przeogromnym doświadczeniu, bez których te wszystkie skarby podziemne w życiu nie ujrzałyby światła dnia. Idziemy dalej. My pójdziemy wyżej, do drugiej sztolni z wieku XVI, ty pójdę pierwszy i widzimy się na górze. To, co mamy teraz w górę nad sobą i co mieliśmy w dół pod sobą, to właściwa część szybu Święty Jan. On, jak widać, tutaj cały został wybetonowany i wzmocniony, bo teraz działa jako nasza droga ewakuacyjna. Jakby coś się w kopalni miało stać, oczywiście to odpukać, wtedy się mogą ratownicy dostać do środka, albo my, kto będzie chciał po tej ściance spinaczkowej wyjść do tej kładki i dalej drabinami aż na zewnątrz, na powierzchnię ziemi, bo jesteśmy teraz tylko 17 metrów pod ziemią, bardzo, bardzo płyciutko. Wcześniej byliśmy maksymalnie 27 metrów pod powierzchnią ziemi. To ogólnie są płytkie wyrobiska, bo wtedy możliwości były tutaj na tych terenach maksymalnie 50 metrów pod ziemią. Komora, którą widzimy w jedną i w drugą stronę, to jest właściwa komora wydobywcza. Tutaj były główne złoża cyny i tu ci ludzie chcieli w tamtych czasach właśnie dotrzeć. Gdy to osiągnęli, albo kując szyb w dół, albo sztolnie od tamtej strony, żeby stąd ze sobą jak najwięcej rudy wyciągnąć na zewnątrz, użyli tak zwanej wybierki chodnikowej. To jest działanie bardzo proste, bo chodnik taki powstawał tam, gdzie ta żyła biegła, gdzie ona się po prostu znajdowała, gdzie ta cyna tych ludzi otaczała. Jak macie węgiel, dzisiaj to są pokłady. Wchodzicie na pewien poziom i ten węgiel jest praktycznie wszędzie na tym pokładzie dookoła nas. Odpowiednio go tylko fedrujemy. Żyła była chaotyczna. Ona się wiła, skręcała, rozdwajała, pokazywała, znikała, była bogatsza, była uboższa. I tym ludziom też zrobiła psikusa, bo ona się oczywiście rozdwoiła. Tylko nie, jak myślicie, poziomo, a pionowo. Jak tam spojrzycie teraz sobie, jeden chodnik jest widoczny na dole, bardzo wyraźnie, a jak się pochylicie, drugi jest schowany za belkami zaraz na górze. Ta żyła szła tutaj tak nad sobą, jedna nad drugą, na całej długości tego przejścia, aż do tamtego zakrętu. Po to te chodniki, żeby tego wszystko wydobyć jak najwięcej. Jak ktoś chce tam podejść sobie bliżej, to miejsce zobaczyć z bliska, może to śmiało zrobić, na was po prostu poczekam i wtedy dopiero pójdziemy w drugą stronę.
Przyjeżdżając tutaj na miejsce, opowiedzmy też o infrastrukturze, bo jest parking, jest też miejsce, gdzie można sobie wypić kawę.
Dokładnie. Jak ktoś tutaj do nas przyjedzie, ma bezpłatny parking zaraz obok obiektu, więc tym nie trzeba się martwić. Jak ktoś oczekuje na zwiedzanie, może skorzystać ze sklepiku z minerałami, ewentualnie pamiątkami, które chciałby zakupić do swojego domu. Także mamy mały punkt gastronomiczny, w którym można wypić kawę, herbatę, ewentualnie jakieś przekąski słone czy słodkie. Więc ten czas idzie jakoś sobie tutaj zorganizować na dłuższą metę. Także po wyjściu mamy specjalne gry terenowe w lesie, ewentualnie płukanie minerałów, którym różnie można się zainteresować i tam gdzieś spędzić swoją chwilę.
Czy są jakieś wydarzenia, które w trakcie wakacji w sposób szczególny organizujecie?
Tak, jeżeli chodzi o najbliższe nasze wakacje w tym momencie, no to wszystkie wieczory mamy zaplanowane specjalne przejścia tematyczne, zwiedzanie z lampionami łączące bardziej już nie historię górnictwa, a legendy i opowieści regionu, zwiedzanie z warsztatami alchemicznymi, które zahaczają tą XVI-wieczną głównie praktykę, gdzie można samemu sobie delikatnie mikstury pomieszać i delikatnie w tego szalonego naukowca się także pobawić, ale powiedzmy sobie szczerze, alchemika bardziej, bo naukowiec to jest jeszcze złe określenie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany bardziej takim przejściem zagadkowym, mamy specjalne dni również przejście w stylu escape room, które nie jest prawdziwym escape roomem, ale pozwala wejść do kopalni, bardziej interaktywnie poznać historię tego miejsca, pobawić się rodzinnie albo z grupą po prostu większą. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to znajdzie na pewno coś dla siebie.
Rezerwacja biletów, czy trzeba z odpowiednim wyprzedzeniem?
Zależy od tak naprawdę oferty, którą ktoś wybierze. Jeżeli chodzi o wieczory, to zalecamy wcześniejszą rezerwację, ponieważ musimy wiedzieć, czy w ogóle jakiś wieczór się odbędzie, czy jest na to zainteresowanie. Jeżeli chodzi o zwiedzanie takie najzwyklejsze, historyczne w ciągu dnia, wystarczy dzień, dwa dni wcześniej, zadzwonić, spytać o wolne godziny. My sobie wszystko zapiszemy, jakby co miejsce dla każdego się znajdą.
Czy mieliście już gości z zagranicy? Bywają takie grupy, czy turyści indywidualni?
Mieliśmy i to powiem szczerze z wielu krajów, przede wszystkim tej Niemcy, którzy często przyjeżdżają w okolice Świeradowa, Zdroju, głównie Czesi także, którzy mają bardzo do nas blisko, a mają też masę świąt państwowych. Trafiają się Holendrzy, trafiają się Belgowie, trafiają się Francuzi, trafiają się Anglicy, byli nawet ludzie z Norwegii, więc jeżeli chodzi o różne kraje, to zawsze ktoś z tej Europy głównie do nas wpada.
A kopalnia Świętego Jana czynna jest codziennie?
Codziennie od 10 do godziny 17. Zapraszamy.